Muzyczne spotkania.
Pani Alicja Fiderkiewicz jest gościem naszej audycji muzycznych spotkań w programie pierwszym Polskiego Radia. Pianistka polska, mieszkająca od wielu, wielu lat w Wielkiej Brytanii. Miałem wielką przyjemność prowadzić pani występ na forum pianistycznym Bieszczady bez granic. Grała pani ostatnią sonatę Franciszka Schuberta. Było to wielkie dla mnie przeżycie, także dla słuchaczy, którzy przyszli na koncert. No i jestem pod wielkim wrażeniem, tym bardziej, że słyszę panią po raz pierwszy dopiero.
Wyjechałam na studia muzyczne do profesora Ryszarda Baxta w Northern College of Music w Wielkiej Brytanii w roku 1971 i tam już pozostałam od tego czasu.
Jest pani pianistką wykształconą, jak ja to mówię, wręcz modelowo. Kiedy zaczęła pani grać na fortepianie, miała pani 3 lata. Kiedy pani miała lat 7, wstąpiła pani do szkoły muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie, a już po 2 latach wyjechała pani do słynnej centralnej szkoły muzycznej w Moskwie. Szkoły, która chyba po dzień dzisiejszy jest taką kuźnią talentów, największych talentów pianistycznych, a na pewno wtedy była szczególnie. I to trwało 6 lat, ja tak skrócę. Kiedy pani miała lat 15, wróciła pani do swojej szkoły, ale już do liceum muzycznego imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. A potem po maturze, powiedziała nam już to pani, wyjechała pani do Manchesteru, do Ryszarda Baxta. Wielkie postaci, bo w Moskwie uczyła się pani u Tatiany Kestnerowej. W Warszawie rozpoczęła pani u pani profesor Krystyny Bocianowskiej. Potem w liceum uczyła się pani u profesorów Wandy Łosakiewicz i mistrza Zbigniewa Drzewieckiego. Jestem bardzo ciekawy, komu i co zawdzięcza pani dzisiaj z perspektywy już kilkudziesięciu lat.
Wydaje mi się, że na początek miałam bardzo dobre ustawienie ręki przez profesor Krystynę Bocianowską, która chyba zauważyła, że tam no, jest jakiś talent, który trzeba rozszerzać. Pracowała ze mną bardzo dobrze i zawsze była taka dla mnie miła i były to lekcje bardzo inspirujące, nawet w wieku 7 lat. Ja na te lekcje czekałam z ogromną radością i pracowałam dobrze. Byłam, że tak powiem, cudownym dzieckiem, ale no, cudowne dziecko nie okazało się takim cudownym, kiedy pojechałam do Moskwy. I wstępny egzamin do centralnej muzycznej szkoły był bardzo nieciekawy, właściwie o mało co się tam nie dostałam, dlatego bo powiedzieli, że w tym wieku lat 9 to u nich już grają koncerty Mozarta i koncerty Bacha. A ja tylko tak grałam, no takie różne sonatinki z Janin Garścia i takie właśnie różne małe utwory. No ale właśnie wtedy profesor Kestner, w której klasie byłam, z wieloma innymi już teraz bardzo znanymi nazwiskami, Andrzej Gawriłow i Szczepanowa i Natalia Gawriłowa, myśmy wszyscy razem byli w tej klasie, właśnie profesor Kestner. Ona z wyglądu strasznie surowa osoba. Jak ja pokazuję zdjęcia jej, to ludzie mówią, jak to mogło w ogóle wytrzymać. Przecież to ona jest taka sroga. Ja wiem, ona była tak ukochana, ona była jak moja druga mama właściwie. Ona wzięła mnie pod skrzydła i pracowała bardzo ciężko i ja dla niej pracowałam bardzo ciężko i zdaje mi się, że jej przede wszystkim jej zawdzięczam ewentualnie właśnie rozwój techniczny. Dużo bardzo robiliśmy Bacha, masę Bacha grałam. Przez to nauczyłam się, prawda, i legato, i dyscypliny, i pamięć rozwinięta. No i oczywiście no, masa różnych ćwiczeń, co nie tylko było tam wprawek i etiud. Po powrocie do Polski, no to profesor Bosakiewicz zaczęła pracować bardziej nad stroną muzyczną. To samo profesor Drzewiecki, kiedy profesor Bosakiewicz była chora, pracował ze mną w zastępstwie i przygotował mnie i na mój dyplomowy koncert w liceum i na koncert w Filharmonii Narodowej, kiedy zagrałam Rondo a la Krakowiak i pamiętam, profesor Drzewiecki już był ciężko chory. Poszłam na lekcję do szpitala i śpiewaliśmy Rondo a la Krakowiak w szpitalu. Ku przerażeniu pielęgniarek i lekarzy. Tam unosiły się takie dziwne dźwięki z jego pokoju. No i później oczywiście profesor Bax to jest zupełnie inna osobowość. On właśnie przyjechał na ten koncert, który grałam w Filharmonii. Przyszedł za kulisy i powiedział, no jeśli byś chciała ze mną pracować, może w Anglii, no to proszę stawić się na lotnisko jutro rano i powiedzieć, bo ja jutro rano już wylatuję do Anglii i jeśli jesteś zainteresowana, no to daj mi znać. On był w kontakcie z profesorem Drzewieckim, który właśnie powiedział, że no może by tam się mną zajął na studiach. Całą noc nie przespałam, bo rozmawiałam z ojcem, czy on w ogóle się zgodzi, czy on jest w stanie, żeby, prawda, te studia moje udźwignąć, ale no... Byłam na lotnisku następnego dnia bardzo wcześnie i dałam papiery. Profesor Bax, no bardzo, bardzo srogi nauczyciel, niezmiernie wymagający. Nigdy nie można było powiedzieć, że coś, no ja się źle czuję albo coś nie. To nie było mowy. To trzeba cały czas było ćwiczyć, pracować. Lekcje ciągnęły się od przepisowych 2-3 godzin do 5-6 godzin, do tego stopnia, że jak wiadomo było, że jakiś student nie przyjdzie do niego na lekcję z jakiegoś powodu, to ja wiedziałam, że aha, jak tylko mnie znajdzie gdzieś na terenie uczelni, to będę miała jeszcze jedną lekcję, więc wtedy się chowałam, bo już czasami już tego troszkę było za dużo. Ale profesorowi Baxtowi zawdzięczam przede wszystkim rozwój dźwięku, pracę nad moim dźwiękiem, nad głębią dźwięku, nad kolorami, no i ogromne rozszerzenie repertuaru. Żeśmy grali masę utworów. Ucz się wszystkiego, dopóki możesz, póki jesteś w tym wieku, bo zobaczysz, będziesz miała 35-40 lat, już jak tak szybko nie będziesz uczyć. A ja sobie pomyślałam, no tak, tak, oczywiście. No ale miał rację, miał zupełną rację. Także w czasie studiów zrobiłam ogromny repertuar z profesorem i to było rozciągłość całego repertuaru muzycznego od Scarlattiego, kończąc na muzyce XX wieku. No ale koncentracja największa była nad właśnie Chopinem, Schubertem, Schumannem i nad rozwojem właśnie dźwięku, nad rozwinięciem dźwięku w romantycznej muzyce i jak w ogóle ustawić ciekawe rzecz, taka ja teraz swoim studentom też pokazuję, że zmieniać pozycję ręki, pozycji palców do różnych kompozytorów, po prostu inaczej ustawić rękę lub palce, żeby ten dźwięk akurat pasował do tego kompozytora. Nie wszystko trzeba grać taką samą pozycją ręki, bo to po prostu będzie wszystko to samo. Thank you.
Bardzo mnie intryguje to, że jest pani w Warszawie. Kończy pani liceum, uczy się pani u profesora Drzewieckiego między innymi. Wyjeżdża pani do Manchesteru, uczy się pani u znakomitego, wybitnego szopenisty profesora Ryszarda Baxta. No i będąc Polką, warszawianką, wiedząc, że w Warszawie organizowane są konkursy szopenowskie, nie startuje pani w konkursie szopenowskim. Dlaczego?
No to jest taka może przykra sytuacja w moim życiu. To jest fragment mojego życia, który do dzisiaj pamiętam i ze smutkiem. W 75 roku przyjechałam w lutym na eliminację, na konkurs szopenowski w 75 roku. I ze względu na to, że kilka miesięcy wcześniej byłam chora i nie byłam w stanie wziąć udziału w ogólnych eliminacjach, które oczywiście obejmowały kilka etapów różnych kompozytorów, to ja wtedy w lutym, jak przyjechałam, to zagrałam i te eliminacje plus eliminacje na sam konkurs szopenowski. I nie wiem, jak to się stało, no ale jakoś przeszłam do ostatniego etapu, zagrałam koncert z orkiestrą, miałam stojącą owację orkiestry, publiczności, dyrygenta. Wiedziałam, że do tego momentu byłam bardzo wysoko w punktacji, tak razem z Krystianem. No ale jak ogłoszone wyniki, to okazało się, że byłam na 7 miejscu, a ekipa składała się z 6 osób. Wiem teraz, no już wtedy też wiedziałam, że było to niestety zagranie polityczne. Nie było to dobrze widziane, że wyjechałam za granicę i szczególnie do Ryszarda Baxta. To był taki moment w moim życiu, którego ja do dzisiaj nie zapomnę. Ja tak strasznie chciałam w tym konkursie wziąć udział. To było moje marzenie od dziecka. Miałam jeszcze jedną okazję stanąć do konkursu 5 lat później, ale postanowiłam, że nie mogę już przez to przechodzić, przez taką samą tragedię, dlatego, bo wiedziałam, że na pewno i tak nie będę dopuszczona, więc mogłam reprezentować Wielką Brytanię w tym czasie, ale jeszcze nie chciałam. Uważałam, że jestem Polką i nadal uważam, że jestem Polką i uważałam, że nie powinnam w ten sposób, że to jest pewna zdrada mojego kraju. Co prawda powiedziano mi, że ja zdradziłam kraj przez to, że wyjechałam. Także tak, no do dzisiaj to jest bardzo, bardzo bolesna historia. O tym bardzo, bardzo rzadko mówię, ale to już to jest tyle lat, to już można.
A jak się pani znalazła w Moskwie? Proszę powiedzieć, skąd właśnie ten wybór tej szkoły i w ogóle skąd pani tam w Moskwie?
No wybór szkoły to nie miał ze mną nic wspólnego, dlatego, bo to była rodziców decyzja. Mój tato był pozwany na attaché do spraw marynarki handlowej w korpusie dyplomatycznym przy ambasadzie polskiej w Moskwie. No i oczywiście to znaczyło, że cała rodzina musiała opuścić kraj. Również moja mama oczywiście, mój brat poszedł na studia fizyki jądrowej na Uniwersytecie Łomonosowa. Moja siostra poszła do normalnej szkoły, a mnie powiedziano, że to jest najlepsza szkoła na świecie, muzyczna szkoła na świecie i na pewno się dostaniesz. No to z tym były naprawdę lekkie problemy, no ale się dostałam, no i po 6 miesiącach zrobiłam niesamowity postęp. Dali mi 6 miesięcy, że tak powiem, próbnego czasu i powiedzieli, że znowu zrobią egzamin. Nie wierzyli, w jaki sposób ja wydoroślałam i w jaki sposób ja zmieniłam grę i technikę i wszystko w przeciągu tylko 6 miesięcy. To powiedzieli, no to już nie ma problemu zupełnie to. Także właśnie do Moskwy się dostałam poprzez właśnie placówkę taty, ale po 6 latach został odwołany do Warszawy. No i to była dla mnie następna straszna tragedia, bo ja naprawdę nie chciałam wracać. Ja chciałam pozostać w Moskwie. Już miałam 15 lat. Już za 2 lata brałabym wstępne egzaminy do konserwatorium moskiewskiego i bardzo to chciałam, ale niestety moi rodzice powiedzieli, szczególnie mama, nie, ty sama nie zostaniesz. Nie ma mowy, nie. Nawet pamiętam, profesor Kiesner prosiła, żeby mnie zostawili, że w internacie będzie dobrze i że ona się tam będzie opiekować i zobaczy, że wszystko jest dobrze ze mną, ale niestety nie. Wróciłam do Polski. Wstępny egzamin w Warszawie zagrałam z koncertem F-moll Chopina. No i dopiero się zaczęło. Biedne wszystkie dzieci zaczęły tak ćwiczyć w liceum. A ja usiadłam na laurach, bo myślę sobie, no, a już tyle zrobiłam. A oni zaczęli ćwiczyć, żeby dojść do mojego poziomu. Tak, było na początku ciężko, bo ja bardzo jeszcze z polskim językiem miałam problemy, dlatego, bo ja tak dużo pracowałam i szkoła miała takie dziwne dziwne godziny lekcji w Moskwie, że ja prawie nie widziałam ani rodziców, ani nikogo i wszystko było po rosyjsku robione. Jak przyszło do pisania po polsku, to ja w ogóle nie wiedziałam, jak się po polsku pisze, bo ja nie miałam czasu, żeby chodzić do polskiej szkoły przy ambasadzie. Ja chciałam bardzo, ale rodzice powiedzieli, no kiedy ty cały czas masz tyle pracy, to nie ma mowy. Dużo bardzo czytałam, ale ogólnie miałam zaniedbany, że tak powiem, język polski jako taki.
Nie powiedziałem, że ta CMSZA, ta szkoła jest usytuowana przy konserwatorium moskiewskim. W związku z czym to pani, nazwijmy to przyzwyczajenie, czy taka wręcz pewność, że jak tam chce zostać, było chyba też związane z niezwykłymi postaciami, które tam koło pani przechodziły.
No tak, to Sviatoslav Richter, Emil Giles, Leonid Kogan, Rozdestwinski, Rozdropowicz. To były postacie, które właściwie spotykało się dość często, bo oni byli i na naszych egzaminach. A poza tym wymagane było to, żebyśmy chodzili na koncerty jak najczęściej właśnie do konserwatorium, więc miałam tą niesamowitą okazję usłyszeć na żywo taką masę wspaniałych muzyków, z którymi nawet od czasu do czasu rozmawiałam. To było bardzo piękne, że ja właśnie tyle ludzi poznałam i widziałam i słyszałam.
Droga pani, nie było konkursu szopenowskiego w pani i nie ma pani życiorysie artystycznym, ale przecież są inne konkursy. Jak tutaj na tym polu to wygląda?
W Polsce jeszcze jako uczennica liceum to byłam na konkursach tych ogólnopolskich na stypendium szopenowskie, które miałam przez 4 lata. Również wygrałam chyba konkurs Beethovena, konkurs Bacha. Później jak pojechałam do Manchesteru, no to tam wygrałam prawie każdy konkurs na uczelni. Zwyciężyłam w Dudley International Piano Competition w Wielkiej Brytanii i w 1977 roku pojechałam na Premio Dinociani do Mediolanu, do słynnej La Scali. To było niesamowite przeżycie. To był konkurs ogromny. Repertuar mnie obejmował 7 etapów. I tak szczerze mówiąc, ja naprawdę nie byłam przygotowana na wszystkie etapy. Ja nie wiem, jak to było, ale przechodziłam z jednego na drugi, trzeci i czwarty. I za każdym razem dzwoniłam do profesora Baxta, a on mówił, no to dobrze, no to dalej, dalej, gramy nadal. Skończyło się brązowym medalem. Gdybym była lepiej przygotowana, to myślę, że miałabym lepszy medal. ale i tak byłam szczęśliwa, bo miałam przywilej, żeby zagrać. I wpierw te wcześniejsze etapy były grane w Piccola Scala, ale oczywiście finał był w tej pięknej, ogromnej sali La Scala, gdzie mieliśmy garderoby wszystkich tych słynnych śpiewaków. No i tu mam właśnie taką śmieszną historię, bo akurat przebierałam się na finał w garderobie pani Jessinoma i ona ni stąd, ni zowąd przyszła i zaczęła się na mnie drzeć, że co ja robię w jej garderobie. Ja w ogóle nie wiedziałam, co powiedzieć. To był śmieszny moment. A w końcu wytłumaczyłam, o co chodzi. To powiedziała, ach, no to good luck, good luck. Ale to wyjście na tą scenę to, i zobaczenie tych niesamowitych, pięknych loży i tego wszystkiego, to było no, przeżycie nie do zapomnienia. Bardzo piękne.
No i co? Rozpoczęły się koncerty, duże tury koncertowe. Proszę nam opowiedzieć coś o tych 10-leciach pani koncertowania.
To też one takie były troszkę przerwane. Na początku tak miałam po tych konkursach, miałam sporo angaży. Później życie prywatne się potoczyło inaczej. Wyszłam za mąż i po kilku latach przestałam w ogóle grać. Ja nie wiem, co się stało, ale ja chyba miałam zupełnie dość. Ja po prostu już chciałam zaznać jakieś inne życie, żeby nie siedzieć przy fortepianie cały czas. Chciałam popracować w kuchni, zrobić jakieś obiady, kolacje i coś takiego. I uczyłam wtedy w Chitchan School of Music, więc miałam cały czas kontakt z fortepianem i profesor Bax tam też uczył, więc ja tam często byłam jako asystentką. No i to mi wystarczało wtedy. Pod koniec chyba w roku 80, gdzieś lata późne 80 chyba, właśnie wtedy przestałam mniej więcej grać. No, a w 2000 roku zdecydowałam się, że już nie będę uczyć. No i odeszłam z Chitchan School of Music po 28 latach pracy tam. No smutno mi było, ale ja już wtedy mieszkałam na północy Anglii. Jazda do Manchesteru była pociągiem niesamowicie nieprzyjemna, bo uciążliwa bardzo. Ale w momencie, jak przestałam tam uczyć, to stwierdziłam, że jest strasznie, ale strasznie nudzę i czegoś mi strasznie brakuje. I zostałam zaproszenie na zrobienie kursu mistrzowskiego Chopinowskiego właśnie w szkole mojej dawnej. No myślę sobie, i w programie był Polonez Fantazja, dzieci grały Polonez Fantazję, trzecią sonatę Chopina, czwartą balladę. Ja sobie pomyślałam, no jak ja mam to zagrać im, jak ja mam to zademonstrować, jeśli od tylu lat ja już nie gram, że tak powiem, właśnie tych utworów. No więc usiadłam do fortepianu, zaczęłam je ćwiczyć. No i tak się zaczęło. Zaczęłam ćwiczyć i już nie przestałam. I od razu grając mój pierwszy recital po tak długiej przerwie w Chitchan School of Music jako wieczorny recital tych celebrities. To są bardzo poważne recitale i masa tam w publiczności jest właśnie Peter Donohoe, Martin Roscoe, Noriko Ogawa, Aleksiejew. No nie wiadomo, kto jest w muzycznym świecie w Anglii, to tam jest. No i ten pierwszy recital, co jak zagrałam, to była godzina Chopina. Rozpoczęłam fantazją F-moll, na co dyrektor tego festiwalu powiedział, no ty naprawdę jesteś zwariowana dziewczyna. Po takiej długiej przerwie ty zaczynasz fantazją F-moll. Ja mówię, a czemu nie? I zaczęłam i zagrałam. Tam była i Barcarola, i trzecia ballada, i nie wiadomo co jeszcze, i mazurki, i nie wiem, już nie pamiętam, ale to był ciężki Chopin. Byłam tak szczęśliwa, że grałam i od razu dostałam zaproszenie do Japonii. No i tak już poszło i później Japonia, później już inne kraje, później Singapur, Malezja. Także już zaczęły się turne różne po różnych krajach świata. No i tak jest nadal.
A sprawy pedagogiczne? Powiedziała pani o tej głównej szkole pani, ale przecież były i są wciąż chyba kursy, które pani prowadzi, prawda? Dla młodych pianistów.
W których ja biorę udział. Tak, jest wiele. No w Polsce teraz i w Anglii i za granicą też prowadziłam kursy i w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. W Japonii bardzo dużo, tam miałam duże, ciężkie kursy, tam naprawdę pracowałam od rana do nocy. W Singapurze, w Malezji, tam wszędzie właśnie robię też kursy, jak również i gram w tym samym czasie, także to jest bardzo przyjemne. No teraz po raz pierwszy zrobiłam kursy w Polsce, to było w Łańcucie u Karola Radziwonowicza, chyba 5 lat temu to było. No teraz zostałam zaproszona właśnie do Sanoka i bardzo mi to było przyjemnie i smutno mi będzie dzisiaj wyjeżdżać, no ale trudno. Także tak, jeśli chodzi o kursy, to ja również bardzo, bardzo lubię uczyć. To jest dla mnie bardzo ważne i żeby przekazać to i jak mnie uczono, to ja próbuję to właśnie przekazać młodym pianistom na całym świecie.
Jest pani do Polski zapraszana za często czy za rzadko?
Za rzadko, czy na
jest,
pewno.
Czy jest jakieś zaproszenie już wystosowane na najbliższy czas?
Tak, tak, właśnie dostałam zaproszenie do Łańcuta na sierpień tego roku, na warsztaty właśnie tam. Że mam nadzieję, że może jakieś inne jeszcze wpadną, to nigdy nie wiadomo, ale ja lubię, do Polski to jest zawsze bardzo taki...
Sentymentalny.
Bardzo.
Pani Alicja Fiderkiewicz była gościem muzycznych spotkań w programie pierwszym Polskiego Radia. Bardzo pani dziękujemy i czekamy na pani przejazd kolejny do Polski. Może sobie któraś z orkiestr o pani przypomni, żeby mogła pani powtórzyć swoje młodzieńcze dokonania tutaj chociażby w dziedzinie szopenowskiej, prawda? Bo to i koncerty, i utwory fortepianowe z orkiestrą. Także bardzo czekamy na panią.
Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że może przyjedzie, może to się stanie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na ten wywiad.
Polskie Radio.